Cześć, nazywam się Arek Prus i witam Cię w podcaście dla przedsiębiorczych. W tym odcinku rozmawiam z pisarzem oraz filozofem, autorem książki bestsellera o stoicyzmie Sztuka życia według stoików. Rozmawiamy o mentalności Piotra oraz o tym, jak stoicka postawa może pomóc w biznesie. Przed Wami Piotr Stankiewicz. Witam wszystkich, ze mną Piotr Stankiewicz. Dzisiaj będziemy mówić o stoicyzmie i to w nie byle jakim kontekście, bo kontekście biznesowym. Ale ciężko byłoby mówić o stoicyzmie, gdybyśmy nie poznali mindsetu stoika, osoby, która praktykuje na co dzień stoicyzm. Może nie wszystkie zasady, bo pewnie ciężko wszystkie zastosować, ale będziecie mieli okazję dzisiaj właśnie wiele inspiracji dla siebie złapać. Być może dla niektórych będzie to nowa przygoda ze stoicyzmem. Ja mocno zafascynowałem się stoicyzmem ze względu właśnie na książkę Piotra Stankiewicza i tutaj zdecydowanie polecam Sztuka życia według stoików. Cześć Piotr, witam Cię serdecznie w podcaście. Jakbyś mógł kilka słów o sobie powiedzieć, czym się zajmujesz?
Cześć Arku, cześć wszystkim, witam, dziękuję za zaproszenie. Kilka słów o sobie. Cóż, no ja najbardziej lubię dwoma słowami się przedstawiać, to znaczy jestem pisarzem i filozofem. I jako filozof zajmuję się tym, że właśnie stoicyzmem, o którym będziemy tutaj szerzej i dłużej mówić. To, co ja proponuję, to nazywam stoicyzmem reformowanym, żeby podkreślić pewne takie uaktualnienia względem tego stoicyzmu starożytnego, tak? Znaczy, żeby podkreślić to, że tutaj chodzi o jakby zastosowanie tego do współczesnego, dzisiejszego życia, a nie o jakieś tam bierne czytanie Marka Aureliusza, czy kogo tam as much as we cenimy Marka Aureliusza, to jednak chodzi o to, żeby w tym XXI wieku jakby się z tym dobrze odnaleźć, a nie tylko, żeby powtarzać to, co oni powiedzieli wtedy. No i tutaj już się rozgadałem, będziemy to na pewno jeszcze cisnąć, natomiast jest ta strona filozoficzna i się zajmuje jakby zastosowaniami tego, tak, w różnych dziedzinach życia i od iluś tam lat faktycznie z tym stoicyzmem się wiąże. Natomiast nie jest to jedyna część tego, co robię. Są jeszcze właśnie książki takie bardziej pisarskie, to głupio brzmi, ale jakby nie związane ze stoicyzmem, tylko też innych tematów dotyczące. Jak widać, długo można by mówić.
Myślę, że tak, dlatego chyba trzeba odwiedzić twoją po prostu stronę internetową. Jakbyś mógł powiedzieć, jaki jest adres strony?
Tak jest, adres nie jest jakiś zaskakujący, piotrstankiewicz.pl i tam jest, jak to się ładnie mówi, wszystko wyjaśnione. Tak, strona jest nowa, niedawno postawiona, także zapraszam serdecznie.
No i pięknie. Jak ktoś będzie się chciał doktoryzować, to czym się zajmujesz odnośnie twoich też publikacji, to zapraszam na tą stronę. A teraz pierwsze pytanie do ciebie. Jaką książkę, którą ostatnio czytałeś, jesteś w stanie polecić słuchaczom, a także mi?
Jeśli byś zapytał, jaką czytałem ostatnio, tak literalnie, to dosłownie dzisiaj rano przeglądałem Giovanniego Reale Historię filozofii starożytnej, tom 3 i 4, bo po prostu przygotowałem zajęcia dla studentów o stoicyzmie, rzecz jasna. Ale to nie jest tak, że ja to od razu polecam, chyba że studentom, jeżeli słuchają, to oczywiście. Natomiast co do zasady, no to jest taka historio-filozoficzna książka o stoicyzmie. Ale już tak całkowicie serio odpowiadając, z książek, które czytałem w ostatnich tam, nie wiem, tygodniu czy dwóch, które bym polecił, to tak trochę przewrotnie odpowiadając, ale jak najbardziej serio, wpadła mi w ręce książka Jacka Hugo Badera pod tytułem Długi film o miłości, powrót na Broad Peak. To jest książka o tych wydarzeniach na Broad Peaku z 2013 roku. I to jest jakby reportaż, nie jest to w żaden sposób związane ani z filozofią, ani z biznesem, ani w ogóle z niczym takim, jest to jakby reportaż podróżniczy, natomiast jest to bardzo, ja miałem w ogóle bardzo dużo zastrzeżeń i takich refleksji wokół tej książki, natomiast jest to taka literatura, którą lubię, to znaczy powiedziałem, że będzie przewrotnie, ja lubię czytać, że w ogóle uważam, że jest sens czytać o katastrofach, różnych wypadkach, nieszczęściach i tego typu zdarzeniach, bo się bardzo wiele z tego można nauczyć po prostu w takim logistyczno-życiowym wymiarze. Jest to oczywiście z jednej strony smutna lektura, tak, ale z drugiej strony, tak jak mówię, wiele się można, myślę, nauczyć.
A przychodzi ci na myśl teraz konkretna jakaś lekcja z tej książki?
z tej książki, to nawet nie tyle konkretnie jakaś jedna zasada, co chodzi mi o takie ogólne przesłanie, że jakby czytanie o różnych zdarzeniach negatywnych, czy to będą wypadki, nie wiem, lotnicze, czy to będą właśnie jakieś nieszczęścia w górach, czy na wyprawach, czy w innych tego typu okolicznościach, no potrafi nam jakby, mówiłeś o mindsetie, tak, to jakby pozwala jakby tak wczuć się w mindset ludzi, którzy jakby znaleźli się w trudnej sytuacji, jakby spróbować i to pozwala jakby przemyśleć sobie, jaki typ błędów, czy jaki rodzaj zdarzeń może prowadzić do sytuacji trudnej. Chodzi mi o to, że to widać szczególnie w przypadkach katastrof lotniczych. To wiem, może brzmieć jak dygresja, ale to no, pytałeś się, jaka ostatnia książka. Katastrofy lotnicze mają to do siebie, że one są dobrze opisane, tak? Bo no, po każdej, przynajmniej w naszej części świata, po każdej większej katastrofie lotniczej zbiera się komisja, bada się te czarne skrzynki, jest wszystko bardzo dokładnie opisane i jeżeli ktoś chce, to jest wszystko dostępne w internecie, no można bardzo dokładnie wniknąć, dlaczego się stało to, co się stało w danym wypadku. No jakby nauka jest taka, że nigdy to nie jest jedna rzecz, tak? To znaczy nigdy się nie dzieje tak, że, czy prawie nigdy nie dzieje się tak, że spada nagle piorun i samolot spada, statek tonie i wszyscy giną, tak? To zawsze jest kumulacja błędów, które są może i nieznaczące, jak każdy wziąć z osobna, tak? Ale jak się je doda, no to wtedy wychodzą na tak zwane nieszczęśliwe skutki, tak? Więc to pewnie byłaby taka lekcja, że niektóre są od nas niezależne, no z tymi niezależnymi no nie możemy nic zrobić, ale te, które są od nas zależą, no to już inna rozmowa.
A teraz przejdźmy do tego mindsetu, o którym też nawiązałeś, ja wcześniej wspominałem. Gdybyś miał udzielić sobie, Piotrowi, 20-letniemu, jakąś radę, to jaka byłaby to rada?
No ja myślę, że to byłaby taka rada, żeby pamiętać, że to nie jest tak, że inni są jakoś mądrzejsi, czy bardziej jakoś tajemnice świata rozumieją niż ja. Tylko jeżeli coś mi się udaje, to dlatego, że mieli więcej szczęścia, mieli lepszą pozycję wyjściową, albo coś takiego, tak? Bo ja mam wrażenie, że ten błąd, który czy taki, znów, cykl błędów, który ja popełniałem będąc młodszym, polega na tym i myślę, że to jest coś, w co wiele osób się łapie, że jakby zakładamy, kiedy widzimy, że innym ludziom coś się udaje, tak? No to widzimy, to jakby odruchowo zakładamy, że oni coś wiedzą, czego my nie wiemy, tak? Komuś, ktoś jakby zrobił sukces w tej czy innej branży, komuś to albo tamto się udało, ktoś zrealizował coś, co nam nie wyszło, tak? No w takiej sytuacji odruchowo zakładamy, to jest tak zwana hipoteza sprawiedliwego świata, tak? Że skoro im się udało, to znaczy, że na to zasługiwali, że wiedzieli, jak to zrobić, że mieli jakąś tajemną wiedzę na temat działania branży, świata albo ludzkiego umysłu, której my nie mamy, tak? I to jest takie coś, co mam wrażenie, że przez długie lata mnie dręczyło i dopiero jakby będąc już po 30, tak sobie nazwijmy, no zrozumiałem, że właśnie kluczowe jest to, że tu nie ma takiego czegoś, tak? Znaczy nie ma żadnej jednej wielkiej tajemnicy świata, którą niektórzy przeniknęli, a która by się nam przy, a do której ja dopiero muszę się dobijać, tak? To nie działa w ten sposób. I to jest to coś, co chciałbym był wiedzieć, jak byłem młodszy, no ale niestety nie wiedziałem.
A masz jakieś, jako stoik, poranne bądź wieczorne rytuały?
Nie mam porannych albo wieczornych rytuałów, natomiast mam taki rytuał codzienny, że staram się codziennie zrobić 110 pompek. Wiem, że to jest dosyć taka, no jakby to powiedzieć, popularna rzecz, żeby coś robić koniecznie rano albo koniecznie wieczorem. I ja oczywiście próbowałem jakieś tam rzeczy jakoś też sobie definiować, ten początek albo koniec dnia, natomiast nigdy mi się to nie udało. Natomiast od początku 2018 roku zacząłem faktycznie robić ten, jak nazwać, projekt, czy zwyczaj, czy takie przedsięwzięcie, żeby właśnie starać się codziennie robić te 110 pompek. I to jest coś, co mi się oczywiście nigdy do końca nie udaje. Ja sobie zawsze to podliczam i to wychodzi nam średnio, nie wiem, 50 czy 60 dziennie. Natomiast jest to jedna z lepszych pomysłów, na które wpadłem w życiu. Mimo, że oczywiście trochę dziwnie brzmi. Natomiast idea jest taka, że to nie jest coś, co... Natomiast idea jest taka, że ponieważ nie jest to coś, co robi się jakby w jednym rzucie rano albo wieczorem, tylko no rozproszone przez cały dzień, tak? Bo jakby to nie chodzi o 110 pompek naraz, tylko chodzi o jakby pewną ilość serii, tak? No tam, nie wiem, 8 razy, czy nie, 5 razy... 5 czy 6 razy 20, tak? Coś takiego, żeby to było przez cały dzień i w ten sposób przez cały dzień człowiek jest taki bardziej zebrany w sobie i czuje się sprawniejszy, silniejszy i w ogóle. I to bardzo dobrze działa.
No dobrze, Piotr, jakbyś mógł wskazać jakąś jedną, może kilka inwestycji, którą uważasz za najbardziej udane w swoim życiu?
Zakładam, że to inwestycje w różnych znaczeniach tego słowa.
Tak, dokładnie. Nie tylko materialne.
Ja myślę, że jest jedna bardzo konkretna, mianowicie decyzja, żeby nie pić alkoholu. Ja od 2010 roku, czyli to teraz już 12 rok biegnie, no jestem całkowitym abstynentem i tutaj akurat całkowicie szczerze i stuprocentowo i bardzo konkretnie odpowiadam, że to jest ta jedna pojedyncza decyzja, która na pewno była najlepszą inwestycją. Co pewnie trochę nie ma co tłumaczyć dlaczego, ale też myślę warto, kiedy to, ja miałem ile, 26 lat, tak, w 2010 roku, czyli to był taki okres jakby studenckiego jeszcze, czy poststudenckiego imprezowania, picia i generalnie cieszenia się życiem i ewidentnie to był już taki moment, że te sprawy właśnie alkoholowo-imprezowe no zaczynały już trochę, czy trochę bardzo w tym życiu przeszkadzać, tak? Znaczy zaczynały dziać się rzeczy, które nie były w porządku i jakby uznałem, że no to jest dobra pora, żeby powiedzieć stop i uciąć to. To znaczy w tym sensie to jest tak, że decyzja właśnie o zmianie życia na tak dłużej, tak? Jako jest decyzja o niepiciu alkoholu, no szczególnie w Polsce, jakby uwalnia tak dużo energii i tak dużo przestrzeni życiowej, no że zaczynasz po prostu robić rzeczy, o których byś nawet wcześniej nie pomyślał, że je zaczniesz robić, a jak już je zrobisz, no to wtedy się otwierają coraz to nowe i tak to się toczy takim pozytywnym dominem. Więc to była na pewno najbardziej taka pojedyncza, najbardziej konstruktywna decyzja czy inwestycja, tak, jako w sumie nie wiem, czy to można powiedzieć, że inwestycja, bo to nie wymagało inwestycji, tak, raczej decyzja. Natomiast jeżeli mówimy o, wiesz, inwestycje w siebie i tak dalej, no to ewidentnie tutaj pasuje.
A skoro mówimy o postawie stoickiej, to pytanie, jak porażka, która, nie wiem, czy to jest dobre określenie, przydarzyła ci się, wpłynęła później na twój sukces?
Słuchaj, ja nie mam wrażenia, że ja mam jakoś taką spektakularną, tak jak mam spektakularny, myślę, właśnie inwestycję, decyzję, żeby nie pić alkoholu, która w spektakularny sposób przyniosła owoce w moim życiu, tak nie mam wrażenia, że miałem jakąś porażkę, którą później przekułem w sukces. Natomiast myślę, że to jest tak, że ja, wiesz, pisząc moje książki, często tak, że ja trochę w duchu tego, co powiedziałem wcześniej, tak? O tym niemieszczeniu się w różne tam oczekiwania czy inne ramy. Trochę mam tak, że mi bywa, że dość długo mi zajmuje przekonanie jakby ludzi czy świata dookoła do tych rzeczy, które robię, tak? No książka, choćby ta książka Sztuka życia według stoików, tak? No nie pamiętam wszystkich szczegółów, bo to było no prawie dekadę temu. Natomiast to jest tak, że ona no kilku wydawców ją odrzuciło. I to nie jest tak, że ona od razu się stała, wszyscy się zapalili, o tak, super książka. No kilka było, kilka wydawnictw ją odrzuciło. No i był taki po prostu proces trochę toczenia się i tak dalej. No i w pewnym momencie dopiero zatrybiło. No ale jak już zatrybiło, to się później fajnie rozkręciło, tak? Czyli mam tutaj raczej takie wrażenie, że to chodzi o coś takiego, że wiesz, że ja jestem dość taki przekonany, wierny sobie, to głupia kategoria, ale że jestem dość taki przekonany do tego, że robię rzeczy w taki sposób, jaki chcę robić i w taki sposób, jaki uważam, że jest dobrze, czy jakoś zgodnie ze mną, tak? I to bywa, że zajmie dłuższą chwilę, zanim to się wkręci w swoje obroty, ale jak już się wkręci, no to wtedy jest fajnie.
Piotr, za chwilę będziemy mówić o stoicyzmie właśnie w takim kontekście biznesowym, w biznesie, o jego zasadach. Dla części słuchaczy będzie to zupełnie coś nowego. W związku z tym pytanie do ciebie, czym jest stoicyzm?
A to, czy mam 15 minut, 15 godzin, czy 15 miesięcy. To jest, mówiąc najkrócej, no właśnie, bo to jest taka historio-filozoficzna odpowiedź, tak? Jakby no, stoicyzm to jest konkretna szkoła filozofii greckiej, helenistycznej, wymyślona przez Zenona Skition mniej więcej w roku 300 przed naszą erą, która w starożytności była bardzo wpływową i bardzo taką, no bardzo szeroko oddziałującą szkołą filozoficzną, była takim w zasadzie defaultową filozofią nawet w pewnym momencie, szczególnie w czasach rzymskich, i która no wraz z zakończeniem się świata starożytnego zeszła trochę do podziemi, tak? Zepchnięta przez chrześcijaństwo i w ogóle przez przemiany dziejowe. Natomiast w czasach współczesnych, znaczy w czasach nowożytnych, ale też w czasach współczesnych, znaczy już w XXI wieku, no bardzo wraca do łask, tak? Jako taka filozofia życia, filozofia jakby radzenia sobie z problemami, życia szczęśliwie i jakby w ogóle no odnajdywania się w życiu, tak? No jest cała taka teraz fala nawrotu czy powrotu do stoicyzmu, no i której to fali ja jestem jakimś tam uczestnikiem, no i dlatego właśnie o tym rozmawiamy. Tak w największym skrócie, tak? Chodzi o to, że to jest tak jak, nie wiem, był Platon, był Arystoteles w starożytności, to byli też stoicy, no tylko, że to jest trochę tak, że Platon albo Arystoteles, czy nie wiem, Demokryt, no to są takie postacie, o których tam raz w jakimś podręczniku przeczytamy i tyle. I nikt się nimi tak jakby na żywo nie zajmuje. Natomiast ze stoicyzmem jest tak, no, że ludzie jak najbardziej teraz ten stoicyzm reaktywują, starają się po stoicku żyć, starają się ten stoicyzm robić na nowo i no ja jestem właśnie częścią tej fali. U mnie to się nazywa stoicyzm reformowany. No, więc jest to jakby odświeżona, starożytna filozofia życia, tak by trzeba powiedzieć.
Jakie zasady stoicyzmu mogą pomóc w biznesie?
Jest ten stoicki podział na rzeczy od nas zależne i rzeczy od nas niezależne. To jest jedna rzecz. Jakby w stoicyzmie jest cały ten dyskurs tego jakby analizowania, co to znaczy, że coś od nas zależy w 100%, a co to znaczy, że coś od nas nie zależy. I to jest jakby jedna rzecz, która jest na pewno jakby taka złota i zawsze przydatna. Kwestia odróżniania i jeśli chodzi o te rzeczy zależne, samodzielne definiowanie wartości, którym staramy się być wierni i celów, które staramy się realizować, tak? No jest tak, że no każdy z nas żyje według jakichś wartości i każdy z nas dąży do jakichś celów, nawet jeżeli tego nie wie, tak? No i tutaj jest kwestia tego, na ile jesteśmy właściwie świadomi, jakie te wartości i cele są i dlaczego właśnie takie, tak? Jakby ta stoicka analiza tutaj jest do tego jak najbardziej jest przydatna, czy przynajmniej mi ona się do tego najbardziej przydaje, tak? Jakby kwestia tego, że na ile i w jakim stopniu my sami decydujemy o tym, co nas interesuje, tak? A co jest jakimś tam dodatkiem z zewnątrz. No tutaj jakby można by ciągnąć na pewno o tej zasadzie, którą w książce nazywam żyj chwilą teraźniejszą i skoncentruj się na teraźniejszym działaniu, tak? Jakby w stoicyzmie niby oczywiste, ale z drugiej strony właśnie to uzasadnienie. Stoicyzm pokazuje, że w tym wielkim podziale na rzeczy zależne i niezależne od nas, jakby jeżeli chodzi o czas, w sensie wymiar czasu, no to i przeszłość, i przyszłość nie są w 100% od nas zależne, no bo przeszłość już jest miniona, a przyszłość cały czas jest jeszcze otwarta, niezdefiniowana. W związku z tym w 100% zależy od nas, jeżeli cokolwiek, no to chwila teraźniejsza. To, co teraz robię i to, o czym w danej chwili myślę. I w związku z tym na tym powinniśmy się skoncentrować.
Dla mnie rada pod tytułem bądź tu i teraz jest bardzo dobrą radą, tylko że na poziomie emocjonalnym nie zawsze jestem w stanie z niej skorzystać.
No i tak, pytanie, ale właśnie. No. Słuchaj, ale to właśnie o to chodzi, tak, że gdyby to było łatwe, to nie byłby potrzebny żaden stoicyzm, tak? I śmiejesz się, ale to dokładnie o to chodzi. Gdyby każdy z nas żył w tej chwili teraźniejszej cały czas bez żadnego problemu, to po pierwsze byłoby trochę nudno, a po drugie no nie byłaby potrzebna cała ta nauka stoików, tak? I to też, że powiedzmy sobie jasno, to ten mózg gadzie jakby nie jest do pokonania jakby na zawsze, tak? To nie jest tak, że ja jestem się w stanie nauczyć, no, tutaj podkreślam, że jestem tym reformowanym stoikiem, ja nie jestem jakimś, wiesz, ultraortodoksem. Moim zdaniem no właśnie trzeba pamiętać o tym, że to się nie da tego przekroczyć raz na zawsze i jakby w tej chwili teraźniejszej na zawsze ugrzęznąć i jakby nigdy z niej nie wyjść, no to jest ani możliwe, ani potrzebne. Natomiast chodzi o to, żeby umieć kontrolować to, co się da kontrolować. Tak? I to jest jedna z takich, to dosłownie dzisiaj o tym, żeśmy rozmawiali ze studentami, tak, że jakby takim kodem, czy jednym z założeń stoicyzmu jest to, że my jako ludzie, no możemy, nawet mimo tego gadziego mózgu i tak dalej, jesteśmy w stanie kontrolować dużo więcej rzeczy niż myślimy. Nie wszystko, to byłoby naiwne, ale jednak dużo więcej rzeczy. I w związku z tym tego się trzeba uczyć i jakby w tą to trzeba rozwijać, tak? To byłoby mniej więcej taka odpowiedź.
Czyli krótko mówiąc, jeśli jestem w stanie odróżnić te rzeczy zależne od niezależnych plus ta przyszłość, przeszłość, to wtedy pomaga mi to w byciu tu i teraz, tak? Rozumiem.
No tak, jakby pomaga w tym znaczeniu, że jakby do tego, żeby być tu i teraz, no to są różne techniki, różnymi technikami można by się tego uczyć. No nie, choćby jest medytacja, która jest takim najbardziej bezpośrednim. No właśnie. Jakby różnica między stoicyzmem a medytacją jest, moim zdaniem to się jakby uzupełnia, tak? Bo medytacja jest takim jakby ćwiczeniem praktycznym, tak jakby robieniem, w medytacji nie ma teorii, tak? W pozytywnym sensie tego słowa, tak? Medytacja jest praktyką i praktyka jest teorią. Tutaj nie ma przestrzeni na jakby rozmyślania o teorii medytacji. Jak już się nauczysz medytacji, no to medytujesz, jest okej. Okay. Natomiast właśnie stoicyzm daje tą teorię, tak? Pokazuje w jaki sposób ta konieczność, jakby to zalecenie skupienia się na chwili teraźniejszej, no wypływa z takiej głębszej teorii tego, jak jest skonstruowany umysł człowieka. I tak się też składa, że badania dzisiejsze psychologiczne to potwierdzają, tak, że to się w pewną sensowną całość składa.
Możesz polecić jeszcze jakieś zasady stoicyzmu, które mogą przydać się w biznesie? Bo faktycznie bycie tu i teraz no mega pomaga, więc jakby to chyba myślę podstawa, ale co jeszcze?
Słuchaj, ja z takich to jakby można polecać wiele, ja polecę może to, co ostatnio najbardziej do mnie przemawia, mianowicie jest ta magiczne pytanie o porównywanie się z innymi, tak? Magiczne, bo gdybyś mnie zapytał, co jest dla mnie najtrudniejsze w stoicyzmie, czy pod jakim względem ja jestem najmniej stoicki, no to na pewno bym odpowiedział, że poza tym, że chyba jestem leniwy trochę za bardzo, to ta kwestia porównywania się z innymi, tak, że ja cały czas za często, no potrafię się, wiesz, trochę zdołować, czy jakoś tak wpędzić w niefajne myśli tym, że wiesz, że nie umiem zrobić czegoś, co umieją inni, tak? I tutaj jakby idea jest taka, że po pierwsze oczywiście no nie należy tego robić, bo to jest takie no, czysto niszczące zachowanie, ale po drugie przede wszystkim chodzi o to właśnie, żeby, i to jest znów powiązane z tym, co powiedziałem na początku, żeby pamiętać, że jakby my musimy jakby robić swoje, tak? To znaczy jeżeli ja sobie wiesz, zobaczę kogoś, komu się coś udało, i powiem sobie, że ta osoba jest lepsza i fajniejsza, bo mi się nie udaje, tak? No to już jest ze mną źle, tak? To już jest jakby, jestem w pół kroku do zatracenia. Natomiast jeżeli ja sobie jeszcze dodatkowo wmówię, że tamta strona, czy tamta osoba umie coś, co jakby umie, no jak zna jakieś tajemne zasady gry, których ja nie znam i dlatego jej się coś tam udało, no to wtedy jestem już kompletnie stracony, tak? Jakby właśnie chodzi o to, żeby umieć jakby ufać tej swojej drodze tak, jak my ją widzimy i tak, jak my ją rozumiemy, a nie jakby starać się domyśleć się, co zrobili inni, że im się coś tam udało, tak? I tutaj myślę, że to jest taka bardzo, to brzmi trochę abstrakcyjnie może, natomiast myślę, że to jest bardzo taka współczesna refleksja w tym znaczeniu, że wiesz, jakby rzeczywistość świata internetu w tej pierwszej połowie XXI wieku jakby daje dużo więcej przestrzeni na jakby robienie rzeczy po swojemu niż kiedykolwiek wcześniej, tak? No i to zależy też w jakim biznesie i o co dokładnie pytasz, natomiast jakby dzisiaj przestrzeń do kształtowania tej drogi po swojemu, drogi zawodowej, tak mówiąc ogólnie, no jest dużo większa niż kiedykolwiek wcześniej, tak? Coś takiego.
Jasne. Czy dla mnie do pewnego momentu porównywanie się z innymi było mega frustrujące. Znaczy ja w ogóle też, jak zrobiłem sobie test Gallupa, to wyszło u mnie rywalizacja, nie, że jest jednym z takich tych głównych talentów top 5, natomiast niestety źle korzystałem z tego talentu i w momencie, kiedy zacząłem porównywać się do siebie, a ułatwiło mi to jedna konkretna czynność, że na koniec dnia spisywałem swoje sukcesy, też wnioski, podsumowania, no bo nie wszystko wychodzi, no i porównywałem się z dniem poprzednim, czy zrobiłem więcej, czy miałem lepsze efekty i to właśnie takie porównywanie się do siebie naprawdę sprawiło, że stałem się dużo, dużo skuteczniejszy i nie frustruje mnie to, no bo zawsze chociaż trochę jesteś w stanie być lepszym od tego, co robiłeś wczoraj, od wczorajszego siebie. Natomiast jak się porównujesz, i to zależy jeszcze do kogo się porównujesz, bo jak porównujesz się na przykład do osoby, która prowadzi biznes z wielkimi sukcesami i jest dużo dalej niż ty, no to może wywołać frustrację, bo ty nie widzisz w tym procesie w ogóle drogi dojścia. Nie potrafisz połączyć tej kropki tej osoby ze swoją. Więc no to jest niebezpieczne. Więc takie też nieporównywanie się z innymi myślę, że jest mega ważne. No ja od pewnego czasu porównuję się do siebie i mi się to po prostu sprawdza.
No właśnie, widzisz, działa. Tu są dwie rzeczy. Część tego mechanizmu, który ty powiedziałeś, ja dokładnie opisuję w książce, tak, że zawsze jesteś w stanie spróbować być lepszy trochę niż byłeś poprzednio, tak? Jeżeli ja sobie wyznaczę cel, że wiesz, że mam jutro zarobić $1,000,000 albo jutro stać się idealny, no to mi się pewnie nie uda. Natomiast jeżeli wyznaczę sobie cel jutro być trochę lepszy w jakiejś dziedzinie albo tak w ogóle niż dzisiaj, no to jest jakby zawsze możliwe, tak? No, troszkę o jeden szczebelek zawsze możesz postarać się wejść. To jest jedna rzecz. Druga, to jest oczywiście bardzo fajna rzecz z tym porównywaniem się do siebie. I tu fajnie, że ci to działa z takim robieniem tego codziennie. W moim wypadku to pewnie by nie udało się, żeby robić to codziennie. Natomiast myślę, że absolutnie głęboko wierzę w taką próbę przeglądu, jakby wiesz, w przestrzeni lat, tak? To znaczy, jeżeli pomyślę o sobie 5 lat, jakby to jest takie automatyczne ćwiczenie, które można zrobić natychmiast, tak? Niech każdy, ty, ja, słuchacze, słuchaczki, ktokolwiek, wszyscy, spojrzeć na siebie sprzed 5 albo sprzed 10 lat. Kim wtedy byliśmy, jak myśleliśmy, jakby gdzie w ogóle byliśmy w życiu i co sobie myśleliśmy, no to jest jakby widać wtedy, że czy się zrobiło postęp, czy się postępu nie zrobiło, tak? Jak ja myślę o tym, no gdzie byłem właśnie 5 czy 10 lat temu, no to natychmiast widzę bardzo dużą różnicę. No i w tym wypadku to jest różnica pozytywna i ona też, jakby kończąc, no daje nadzieję na przyszłość, tak, że skoro się jakoś tam rozwijaliśmy przez 5 czy 10 lat, no to jest szansa, że to pójdzie też do przodu w przyszłości.
Jasne, ja tylko doprecyzuję, bo oczywiście to jest skrót myślowy, codziennie. Staram się, żeby było to codziennie, ale to nie oznacza, że nie mija kilka dni bez takich podsumowań, bo czasami wpadnę w taki wir, że o tym się zapomina. No jesteśmy ludźmi, natomiast dbam o to i bardziej traktuję nawet jako rytuał, więc staram się pilnować tego, ale nie zawsze wychodzi.
Moja uwaga nawet nie dotyczyła tego, czy wiesz, czy to robisz jakby literalnie codziennie, tylko tego, że jak patrzysz, wiesz, w kategoriach dni, no to te różnice mogą się jednak zlewać. Znaczy, fajnie, że dla ciebie działa, ja bym pewnie nie... Do mnie te lata raczej przemawiają, tak? Żeby widzieć jakby wyraźniejszą różnicę, żeby widzieć, czy jak nie wiem, jak przeczytam, no ja jestem pisarzem, tak, więc mam to dobrodziejstwo, że mogę zawsze przeczytać coś, co myślałem 5, 10 czy 15 lat temu, no i wtedy tą różnicę widać w sposób uderzający.
Jeżeli mówimy o stoicyzmie, to od razu przychodzi mi do głowy sposób radzenia sobie z porażką. Nieodłącznie biznes, prowadzenie biznesu wiąże się z porażkami. I pytanie teraz, jak stoicy radzą sobie z porażką?
Słuchaj, to jakby w pewnym sensie porażka, czy w pracy, czy nie w pracy, czy w biznesie, czy w pracy, czy w życiu, to jest jakby wszystko jedno i to samo, tak? Dlatego, że jakby praca, porażka zawodowa, no to jest częścią życia, tak? I tutaj jakby to jest ta sama porażka, która w życiu osobistym i to w zasadzie dwie rzeczy można powiedzieć. Jedno to jest to, co przeczytałeś na pewno w książce, czy jeżeli doczytałeś, tak? Że przeciwności, znaczy porażki, tak? To są wyzwania, tak? Że dopóki ja jestem w stanie myśleć o tam Epiktet, podaję taką fajną metaforę, że że jeżeli widzisz jakąś trudność, przeciwność, coś tam ci się nie udało, to trzeba myśleć jako takim silnym młodzieńcu, sparring partnerze, z którym wychodzisz na matę gimnastyczną i robisz sparring, tak? I jakby toczysz tę walkę. Dopóki jesteśmy o tym skłonni tak myśleć, no to jest jakby okej, tak? Bo nasz umysł jest w kategoriach działania funkcjonuje, tak? Że jest coś złego, no ale ja staram się coś z tym zrobić. Nie jestem jeszcze rozłożony na łopatki, tak? Przeciwności to wyzwania. To jest jedna rzecz. Druga, taka trochę subtelniejsza jest taka, że porażki czy przeciwności, czy jakieś tam zakręty na drodze życiowej, no są zawsze okazjami do rekalibrowania naszych celów i naszych wartości, tak? Ja powiedziałem na początku, że jak się zastanawiam nad stoicyzmem, to jedna z podstawowych rzeczy to jest ten podział na rzeczy zależne i niezależne, a jak pomyślimy o rzeczach zależnych, no to jedną z podstawowych spraw to są te nasze wartości i cele, według których żyjemy, tak? I no i cóż, to jest często tak, że dopóki idzie dobrze, czy jakby dopóki rzeczy nam się udają, no to jakby trzymamy się tych wartości i celów, które mamy. A okazją do rewizji są właśnie jakieś wstrząsy, porażki czy zakręty na tej drodze. No i właśnie o tym wtedy warto pamiętać, tak? Że z jednej strony coś tam może być bolesnego, ale z drugiej strony jest to też okazja do przedefiniowania tego, co my właściwie chcemy robić. Czego byśmy pewnie nie zrobili, no gdyby tego wstrząsu czy porażki nie było. No i to jest oczywiście trudne, natomiast jest to wartościowa optyka.
No dobrze, Piotr, to jakbyś mógł na koniec powiedzieć, z jaką myślą chciałbyś zostawić słuchaczy?
Żeby wszystkim Państwu życzę dużo stoicyzmu, ale też, żeby ten stoicyzm się nie miał kiedy przydawać za bardzo, tak? Ja myślę, że tutaj fajnie, żeśmy przedyskutowali te rzeczy i jakby nie mam takiej jakby jakiejś jeszcze jednej koniecznej rzeczy do dorzucenia. Myślę, że na pewno chciałbym zaprosić Państwa na swoją stronę, o której już chyba wspominaliśmy, piotrstankiewicz.pl, która jest niedawno tej wiosny, czy tej późnej zimy była uruchomiona, także na nią zapraszam serdecznie. Tam jest mail, na który można się wpisać, żeby być w kontakcie. I tak, ja myślę, że to, co powiedziałem, że wszystkim życzę dużo stoicyzmu, ale też, żeby ten stoicyzm niekoniecznie się przydawał. W Better Call Saul, nie wiem, czy kojarzysz ten serial, jest w pierwszym odcinku pierwszego sezonu, jest ta scena, jak Saul mówi, że on jeszcze się Jimmy nazywa wtedy, mówi, że dobry prawnik to jest, czekaj, że prawnik jest jak ubezpieczenie zdrowotne, tak? Że najlepiej go nigdy nie używać, ale nie mieć go, no to przerąbane, to nie należy, tak? No i ze stoicyzmem trochę tak samo, tak? Że najfajniej byłoby nie mieć go kiedy użyć, jakby nie musieć z niego korzystać, natomiast on się przydaje dużo częściej niż się wydaje i jakby nie mieć z pewnych spraw po stoicku ogarniętych, to jest dosyć tak no, ryzykownie czy niebezpiecznie.
Bardzo fajne porównanie. I Piotr, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za dużo inspiracji związanych ze stoicyzmem. No i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia jeszcze kiedyś.
Dziękuję ślicznie, dzięki za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie.
Dzięki za wysłuchanie tego wywiadu. Wszystkie notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie zmodelowani.pl. Jeśli masz sugestie do podcastu, to proszę skontaktuj się ze mną w wiadomości prywatnej. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.